Magda Rozmus i Monika Kaczuga-Klimek są w naszym studiu. No to porozmawiajmy o tym, dlaczego te postanowienia noworoczne tak często są powtarzalne. Dlaczego my czerpiemy z tego zestawu 5 czy powiedzmy 10 takich najbardziej sztampowych postanowień? Czy my mamy jakąś taką potrzebę, bo wszyscy to ja też? Czy my sobie wyobrażamy, że no właśnie to będzie dla nas dobre, więc ja też? Jak to jest z waszej perspektywy?
Ja myślę, że potroszę jedno i drugie, prawda, że trochę taki pęd za tym, co wszyscy, bo dlaczego mam odstawać, ale też jednak wydaje mi się, że te postanowienia noworoczne to są te takie najbardziej nasze ukryte potrzeby. I które właśnie podejmujemy z każdym rokiem raz po raz tak samo, ponieważ mamy trochę poczucia przegranej z poprzedniego roku, że tym razem jednak dotrzymam słowa, tym razem się uda, ale to też są takie rzeczy właśnie trudne w nas po prostu, które bardzo byśmy chcieli, a trochę nam brakuje motywacji, trochę nam brakuje takiego samozaparcia, siły. I to tak jak Magda też mówiła, myślę, że warto w takich sytuacjach mówić głośno o tym, prawda? Mówić o tym otoczeniu, bo to też trochę działa na takiej zasadzie, że trochę wstyd po tym, jak to zarzucę. Przecież już wszyscy wiedzieli o tym, że mam ten karnet, że no nie wiem, że rzucę to palenie i tak dalej, i tak dalej. Że trochę to tak działa motywująco. Trochę może na zasadzie czasami właśnie wstydu nawet. Cokolwiek motywuje jest dobrze.
Oczywiście, wstyd jest wspaniała emocja, która nas mocno wciąga w zmiany. I tak jak wcześniej powiedziałaś, że nagłówkę, no właśnie, są różne strategie, tak? I u każdego człowieka to będzie troszkę inaczej działało, coś innego będzie nas motywować. Bo też pamiętajmy o tym, że większość z nas jednak woli niezmienność, tak? Stałość, takie zachowanie status quo.
No tą strefę komfortu.
Tą tak zwaną strefę komfortu, takie już to oklepane, ale faktycznie tak możemy to nazwać, że to jest coś, co znamy, a nasze mózgi lubią to, co znane, tak? I jakby jakakolwiek zmiana będzie zazwyczaj u większości ludzi lękowa. No oczywiście patrząc na te nasze wskaźniki w osobowości, tak, w temperamencie, no to możemy jakby zobaczyć, że niektórzy mają z natury ten wyższy poziom otwartości na doświadczenia. Są osobami, które chętniej doświadczają tych nowości. Zresztą tak samo jak w tej teorii odporności psychicznej. Są osoby, które z natury chętniej stawiają sobie cele, realizują, które chętnie doświadczają nowych rzeczy, otwierają się na te doświadczenia i wyciągają wnioski. Tym osobom jest łatwiej, na pewno. Natomiast no, statystycznie częściej one stanowią jednak mniejszość. I jeśli ta wizja zmiany będzie za duża, zbyt ambitna, to ona może przytłoczyć, bo zacznie się pojawiać wizja, o na pewno i tak będzie porażka, nie dam rady, tyle razy próbowałam to z czym do ludzi, więc już sama wizja, że się nie uda, już może sabotować na samym początku. Po drugie, no właśnie, znowu sprawdzić, czy to jest moje, czy to jest na pewno, tak jak powiedziałaś, czy to jest moje postanowienie, czy bardziej z obserwacji z otoczenia. Ja mam takie spostrzeżenie, że dosyć często one wynikają z tego, że my chcemy naprawdę się lepiej czuć. I my czujemy, że czasami, nie wiem, w plecach strzyka, że jesteśmy ospali, że nie mamy często dosyć energii na różne działania. I jak widzimy te osoby, które śmigają jak kozice tak naprawdę dookoła, to my się zastanawiamy, co oni takiego robią, że mają tyle energii. I my nam się też tego chce. No i ktoś na przykład sprzedaje nam swoje patenty. Dobrze się odżywiam, aktywność fizyczna, to, odpoczynek, joga i tak dalej. I my nagle mamy takie poczucie, o kurczę, tego tyle trzeba robić. To jest w ogóle jakiś absurd, ja nie dam rady. Bo teraz, tak jak ty, Moniko, wcześniej powiedziałaś, my budujemy jakby takie poczucie zaufania do swoich umiejętności na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń. Czyli jeśli próbowałam rok po roku i ponosiłam porażkę, wniosek o mnie, jestem niekonsekwentna. I jakby nie mogę sobie sama zaufać. Jakby nie wierzę w to, że mi się uda. Więc jeśli mam takie nastawienie, no to umówmy się, raczej z góry ten sabotaż taki podświadomy będzie. Jeśli natomiast przyjmę inne strategie i zacznę małymi krokami i zacznę zauważać i mocno chwytać te małe wnioski, takie typu sukcesy, tak? Że przez tydzień udało mi się zadbać o jedzenie. I mało tego, czy to udało mi się, czy przez ten tydzień zadbałam o jedzenie, drzewiłam się dobrze, to znaczy, że chyba jednak jestem sprawcza. Chyba w takim razie jednak potrafię sobie o coś zadbać. I te mikrokroki i te mikrosukcesy, jeśli są realizowane tak bardziej systematycznie, one mogą w nas wzbudzić takie poczucie i taką wewnętrzną pewność w końcu, że ja jednak jak sobie coś postanowię, no to faktycznie mam dowody na to, że ja potrafię to zrobić, że to działa, że jak włożę w coś energię, to jestem skuteczna. I w ogóle to poczucie samoskuteczności to jest jeden z elementów dobrostanu. Tak jak my z Moniką pracowałyśmy jeszcze na wakacje nad tematyką dobrostanu szkolnego, to ta samoskuteczność i poczucie samoskuteczności jest jednym z warunków dobrostanu, tego, żebyśmy się dobrze ze sobą czuli. Więc jeśli ja mam w życiu konkretne właśnie dowody na to, że jak pewne rzeczy robiłam, to był tego efekt, bo się uparłam, zrobiłam konsekwentnie, widzę efekt, to ja zbieram tak naprawdę takie różne wnioski o sobie. I z nim łatwiej mi jest później iść do kolejnych, takich coraz większych, bardziej ambitnych tych celów. Mało znam osób, które jak sobie postanowiły nagle wielką zmianę, to im się to właśnie udawało. Raczej częściej będziemy mówić o większym sukcesie, jeśli to będzie przychodziło stopniowo, jeśli będziemy po prostu to pogłębiać. To tak jak nawet z żywieniem. No raczej ciężko będzie, jeśli ktoś ma naprawdę paskudne nawyki żywieniowe, żeby nagle z dnia na dzień totalnie pozmieniać, że jesteśmy wszystko na fit. Mm-hmm. No bo nasza podświadomość powie, ej, coś tu się nie zgadza. Nie. My chcę wrócić do tej przysłowiowej swojej strefy komfortu. Tam się czuję bezpiecznie, to znam, to mam wypracowane przez lata i mnie ta twoja zmiana, którą sobie niby chcesz teraz zarzucić, ona mi nie pasuje. Ja po prostu jakby coś mi tutaj zgrzyta, dochodzi do tak zwanego dysonansu poznawczego, tak? Czyli to, co mam zbudowane już wcześniej, z tym, co jest nowe i to, jeśli zgrzyta za bardzo, to będzie powodowało ten sabotaż wewnętrzny. Więc lepiej się trochę do tego przygotować, trochę zmiękczyć, tak przysłowiowo dać swój mózg pod względem tej otwartości na zmiany, tego doświadczania czegoś innego i trochę tak jak rozgrzewka przed jakimś tam biegiem, żeby jednak się przygotować do tego, żeby później nie było krzywdy, bólu i załamki.
No to teraz mamy te ostatnie dni roku, ostatnie tygodnie, które możemy wykorzystać na to, żeby się mądrze i dobrze do nowego roku przygotować. Tu wrócę do tego podsumowania, bo ja lubię sobie robić takie podsumowanie roku i muszę przyznać, że w tym roku ono będzie naprawdę takie wyjątkowo udane, bo dużo rzeczy udało mi się zrobić. Może nie od stycznia, może rzeczywiście jak gdzieś tam zaczęłam późną jesienią, ale ja znowu funkcjonuję w takim trybie roku szkolnego bardzo mocno. Dla mnie wrzesień jest tym czasem najbardziej takim motywującym, kiedy ja się zrywam do pracy po wakacjach i po odpoczynku. I myślę, że to jest dobry moment właśnie, żeby sobie spojrzeć na to, co mi się udało, co dobrego mnie spotkało w tym roku. Bo to nie musi być tak, że włożyłam pracę i zobaczyłam efekt, ale może były jakieś fajne rzeczy i chciałabym, żeby było ich więcej w przyszłym roku.
Mhm. Spotkałam życzliwych ludzi. Poszłam na jakiś kurs, który okazał się, niby miał być przypadkowy, okazał się bardzo udany. Ale ja bym jeszcze mimo wszystko wróciła do tego, jak to się udaje właśnie robić, bo Magda tutaj mówiłaś takich o osobach, które są takie bardzo świadome i już naprawdę wiedzą, co im tam służy i jak to zrobić, jak to gdzieś tam od środka poprowadzić. Natomiast myślę, że wielu ludzi, a propos tego dotrzymywania, niedotrzymywania tych obietnic, są jednak takie bardzo wyczulone na to, co z zewnątrz przychodzi jednak, prawda? Takie wzmacnianie po prostu z zewnątrz i dlatego ja jestem taką orędowniczką tego, żeby się chwalić co do swoich zamiarów na zasadzie, że właśnie jak chcesz odpuścić, to sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, którzy tylko czekają na tą twoją porażkę, więc to jest dla mnie takie bardzo wzmacniające i róbmy to, cokolwiek przynosi tak naprawdę efekty, co nas gdzieś tam wzmacnia i jeżeli potrzebujemy, róbmy sobie te bilanse i stawiajmy sobie ambitne cele, ale jednak może nie 1 stycznia.
Może nie 1 stycznia, ale jeżeli ktoś czuje, że ta data właśnie ma dla niego takie symboliczne i magiczne znaczenie, no to dlaczego nie? Przecież można.
Tak jak u ciebie ten wrzesień, tak?
Tak, dla mnie tak.
A to też jest symbol.
Styczeń zupełnie nie robi na mnie wrażenia. Ale wrzesień już tak. Mhm. No, tak trochę was zaczepiam o ten ostatni tydzień grudnia, te ostatnie dni grudnia, bo właśnie mam takie poczucie, że jeżeli ktoś chciałby od stycznia zacząć, to może się teraz przygotować. Ty, Moniko, mówisz o tym, żeby się chwalić. Można sobie zrobić może taką listę rzeczy, które chcę zrobić i znaleźć sobie bo tak powiedziałaś o tym, że ci ludzie tylko czekają, aż się potkniesz i ci nie pójdzie, może znaleźć sobie właśnie takich kibiców, którzy cię wesprą w tym.
Ale oczywiście zdecydowanie większą ilość mamy zwykle jednak tych kibiców, ale tak jak mówię, no, bierzmy po prostu te metody i techniki, które przynoszą rezultaty. No, jeżeli buduje nas i wzmacnia nas takie właśnie to, że ktoś czeka na jakieś moje potknięcie, no to właśnie, pokażę,
to
dokładnie, więc róbmy to, co przynosi po prostu rezultaty, cokolwiek to będzie, co oczywiście nie będzie krzywdziło nas i naszego otoczenia, bo to też nie o to chodzi, natomiast owszem, zakładajmy sobie pewne rzeczy, też czy czasami dawajmy sobie też taki margines właśnie, że jeżeli nie uda się na 100%, tylko uda się na 90%, to też jest okej, okay, prawda? Też nie nakładajmy sobie jakichś takich wyidealizowanych celi, bo po prostu już to może, tak jak Magda też mówiłaś, powodować to, że zaczniemy,
że okaże się, że
dokładnie, ten dystans jest tak ogromny, że no ja nie pobiegnę w maratonie, skoro 100 metrów budzi we mnie po prostu już dreszcz taki przerażenia, więc no to tak,
nie zakładajmy zbyt dużych celów, jeśli nie mamy tego przygotowania, jeśli już na samą myśl o tym czujemy lęk. No a to, co ty, Moniko, wcześniej powiedziałaś, czyli to tak w myśl trochę takiej zasady, jak ktoś jest głupie działa, to znaczy, że nie jest głupie.
Tak jest.
I pamiętam, jak pierwszy raz spotkałam się kilkanaście lat temu z tymi zegarkami, że jak ktoś sobie biega, to później jest taka aplikacja, która łączy nasze wyniki z automatycznym zamieszczaniem na Facebooku dystansu,
które przebiegliśmy. Tak, rzeczywiście to było modne kilka lat temu.
Było modne. Tak. I ja akurat w związku z tym, że wykładałam na uczelni przez wiele lat psychologię sprzedaży, to mówię, wow, jakieś świetne wykorzystanie wiedzy psychologicznej właśnie o tym, że my potrzebujemy tych wzmocnień, że my potrzebujemy jakiegoś potwierdzenia, że robimy dobrą robotę. I tak naprawdę czasami to jest takie przysłowie schakowanie naszego mózgu. Jeśli my wiemy, że my działamy dosyć behawioralnie, czyli my dążymy do tego, co nam daje przyjemność, że jest miłe, sympatyczne, co jest dla nas dobre. Tak więc jakby jak takie właśnie przysłowie zwierzątka będziemy naciskać tą klapkę, która będzie nam dawała coś miłego, przyjemnego, a będziemy unikać tych sytuacji, które się wiążą nam i jakby kojarzą z czymś nieprzyjemnym, z lękowym, ze źródłem stresu, strachu, złości i tak dalej. Więc z automatu właśnie, jeśli mamy przed sobą taką wizję, że musimy strasznie dużo przebiec, to z automatu włącza nam się ten strach, lęk, a to są emocje te tak zwane repulsywne, czyli one nas oddalają od źródła tego bodźca, więc my podświadomie będziemy tego unikać. Więc żeby sobie to zbalansować, no to dawajmy sobie w związku z tym jakąś przyjemność. Tak? Czyli nawet jeśli było trudno trochę przebiec, ale to poczucie dumy, że udało się przebiec, że inni mi gratulują, że inni mi kibicują, to się wyrównuje i ostatecznie ja w związku z tym będę chciała to powtarzać, bo bilans zysków i strat wychodzi na im plus. Więcej mam z tego dobrego niż trudności, a nasze umysły będą podświadomie ważyć, opyla się czy się nie opyla, czy to jest jednak dla nas pozytywne czy negatywne, więcej mamy przyjemności czy nieprzyjemności. Więc jeśli widzimy, że coś jest dla nas trudne, to sobie znajdźmy strategię, żeby właśnie wyrównać poziom tych dobrych wrażeń w związku z tym. Więc dawajmy sobie dumę, chwalmy się tym. Czasami właśnie w drugą stronę to dajmy sobie trochę wstydu, jeśli pewne rzeczy nie zrobimy. I jeśli to jest skuteczne, to po prostu będzie okej.
Okay. Ale wszystko w takich zdrowych proporcjach.
Oczywiście,
tak?
Koniecznie.
W życiu zawsze wszystko w zdrowych proporcjach, jak najbardziej. Niech będzie tych emocji po trochu. Zawsze,
a w myśl każdej pozytywnej psychologii, to żeby być w dobrostanie, to jednak ten bilans powinien być na rzecz większej ilości tych wrażeń przyjemnych. Żeby tych, tak jak Seligman na przykład w tych swoich opracowaniach mówił, że emocje pozytywne, tak, oczywiście w takim znaczeniu dosyć symbolicznym, że one są po prostu przyjemne, wzmacniające, ta radość, duma, ekscytacja, to jest coś, co nas bardzo niesie. Więc jeśli chcemy być w dobrostanie, to mamy sobie zapewnić w życiu takie przestrzenie do doświadczania tych stanów, żeby one nas wzmacniały, budowały, żeby nam skrzydełka nasze mogły się rozwijać. Dlatego jeśli my wiemy, że moje życie jest dosyć szare, a chcę być w dobrostanie, to ja sobie muszę zapewnić tą przestrzeń i taką okazję do tego, żeby czuć tą dumę, radość, spełnienie, satysfakcję, coś bardzo przyjemnego. Więc jeśli tego nie ma, to sobie zorganizuj, to sobie znajdź, to wyjdź do ludzi, to doświadcz tego, to spróbuj tego. Wiedząc, że to jest strategia dbania o swój dobrostan. Bo bez tego będzie ciężko.
A też nie narażaj się może codziennie właśnie na takie bodźce negatywne, prawda? Czyli jak masz w swoim gronie takiego krytyka, który będzie cię ściągał w dół, to odpuść codzienne gdzieś tam spotykanie się w imię różnych jakichś tam konieczności, tylko zobacz się z nim raz na miesiąc, niech zauważy te zmiany, które w tobie wychodzą.
Na przykład, a po drugie, jeśli mamy już, bo czasami nie mamy możliwości, żeby się odizolować, bo na przykład to jest czasami członek rodziny, czasami
własne dziecko.
Tak, praca, tak.
Tak, więc jakby tych czasami sytuacji jest dużo, które nie są zależne od nas, jakby trudno się od tego odizolować. Natomiast jeśli wiemy, że od zachowanego bilansu i balansu zależy, czy ja będę zdrowa i w dobrostanie, to gdzie znajdę przestrzeń i w jaki sposób zadbam o to, żeby przy tych trudnych doświadczeniach podbijać sobie te przyjemne, te pozytywne, te dobre wrażenia. Więc jeśli mam codziennie kontakt z czymś jakby trudnym, to w takim razie to będę się spotykać z tym, to będę robić jeszcze to, to jeszcze pójdę, będę chodzić na masaż, na, nie wiem, na saunę, na basen, będę na przykład robić jakieś miłe rzeczy, tak, albo będę otaczać się miłymi zapachami. Czasami to są takie proste rzeczy.
Tak, bo to czasami naprawdę niewiele trzeba. Ja myślę, że ten system nagród, o którym ty mówisz, to jest coś bardzo, bardzo ważnego i może nie nagradzajmy się na koniec roku albo odwrotnie, nie róbmy sobie kar za to, że ten rok nam się nie udał, ale nie nagradzajmy się dopiero na koniec roku, tylko rozpiszmy sobie jakąś taką strategię na każdy miesiąc, a nawet na każdy tydzień tego roku i nagradzajmy się regularnie co jakiś czas, prawda? No przynajmniej w takich małych krokach, może jakiś ładny zapach sobie kupię do domu, może pójdę na saunę, może pójdę na masaż, bo to lubię. Żeby mieć jakąś taką podpórkę po prostu.
Dokładnie.
Przy całym tym wysiłku, który wkładamy w to bycie nową, zimną, lepszą wersją siebie.
O to właśnie chodzi o to balansowanie cały czas, nie? Jak ja się zorientowałam kilka lat temu, że ja działam w systemach takich tygodniowych. Ja sobie tak postanowiłam już jakiś czas temu, że będę sobie patrzeć na przykład na swoje zarówno odżywianie, aktywność, jakby ilość pracy właśnie w tygodniu. Jeśli na przykład pozwolę sobie w poniedziałek na jakieś tam, to może nie grzeszki, bo ja nie lubię tego tak nazywać grzeszkami, ale coś na przykład mniej zdrowego, czy kebaba, czasami pizzę sobie zjem, tak? Mimo swojej diety niskowęglowodanowej, to wtedy jakby do końca tygodnia staram się utrzymać ten bilans, żeby on mimo wszystko mi jakby wyrównywał w przestrzeni tygodniowej. Jeśli na przykład dużo miałam pracy tu, to gdzie sobie później znajdę tak naprawdę jakąś możliwość, żeby się ukoić? Jeśli było dużo trudnych rzeczy, to jak w codzienności o to zadbam? Czasami to jest kąpiel z pachnącymi bąbelkami, tak? Czasami to jest więcej czasu poświęconego na pielęgnację poranną, właśnie z zapachami, z jakąś medytacją, z dobrą muzyką, bo tak naprawdę to też nam daje fantastyczne wrażenia.
A czasami to jest po prostu wyjście na spacer w samotności,
tak,
prawda? Bo tego też czasami potrzebujemy, takiego pobycia ze sobą.
Oby świadomości, co mi to daje, w jakim celu to robię i jakiego w związku z tym chcę efektu, że idę pozachwycać się zielenią, tak? Albo nawet jeśli jest szarowe na dworze, o jaka fajna mgiełka, o jak fajnie, jakby wilgotne jest powietrze, żeby trochę uczyć się zachwycać codziennością i żeby jakby umieć rozkładać na takie czynniki pierwsze. Okej, doświadczam dużo teraz trudności, dużo ciśnienia, dużo pracy, dużo nerwówki, to ja będę teraz ekstra dbać o to, żeby się tutaj jakby znormalizować, żeby się jakby wyrównać, bo chcę być zdrowa, bo chcę się dobrze czuć na co dzień, bo chcę realizować coś dla mnie w życiu ważnego i dlatego wiem, że muszę o siebie zadbać, bo nikt za mnie tego nie zrobi.
No i tego właśnie Państwu na Nowy Rok życzymy, tego dbania o siebie, ale takiego z głową i takiego zwracania uwagi na to, co dobre, co nas otacza, na jakieś takie pozytywne strony życia. Nawet jeśli jest za oknem szaro, ciemno i niekoniecznie ładnie, to jednak można zawsze coś dobrego znaleźć.
Mało tego, ja na przykład zauważyłam, że ja wręcz polubiłam takie szarówki, bo ja wtedy najwięcej przyjemności wyciągnąć z tych palących się świeczek. Z tej muzyki, z tego olejku eterycznego, z cynamonem, z goździkami i z pomarańczą, bo wtedy to najlepiej mi po prostu działa. Więc ja czasami wręcz czekam na ten deszcz, na tą szarówkę, żeby zrobić sobie taki ekstra klimacik, bo wtedy ten kontrast jest tym bardziej jakby kojący dla mnie.
Więc wspaniale. Wspaniale. To takiej pozytywnej postawy życzę Państwu. Iga Wójtowicz, bardzo dziękuję za te 2 godziny. Magda Rozmus, Monika Kaczuga-Klimek.
Dzięki serdeczne.
Dziękuję wam bardzo, dziewczyny, i dobranoc.
Dobranoc.